Vítam všetkých. Chvála Pánu Jezusovi. Dobře vás vidieť po tej přervě. Pojíždím trochu po Polsce, nie tylko Polsce. Či bardzo zbudovaný wróciłem z ostatniej konferencji w Čechách. Miałem przyjemność usługiwać tam na konferencji dla młodzieży, na takim zjeździe młodzieży. Do prawie 2000 młodych ludzi, którzy przyjechali do miejscowości Smilowice. To jest gdzieś okolice w Cieszyna Czeskiego. Ci niektórzy z was wiedzą. Dobry, taki wspaniały czas. Widzieliśmy ludzi, którzy z pasją głoszą młodym ludziom dobrą Ewangelię. Chciałem się dzisiaj z wami dzielić takim słowem też, które jakby jego praktyczne działanie obserwuję, spoglądając na świat, na to, co się dzieje dzisiaj na świecie i na to, co się dzieje w naszym życiu. I wiecie, kiedy czytałem z Biblii, wiadomo, że kiedyś każdy z nas miał taki moment w swoim życiu, że po raz pierwszy przeczytał Biblię. Po raz pierwszy tak naprawdę wziął, otworzył i zaczął naprawdę czytać Biblię jak Słowo Boże. Wcześniej słyszał, wcześniej się ocierał o Ewangelię, to tu, to tam, ale pamiętam ten dzień, kiedy ja się nawróciłem i pojawiło się we mnie pragnienie czytania Słowa Bożego. Już nie chciałem tylko fragmentów Ewangelii, ale naprawdę chciałem przeczytać każdą księgę, chociaż raz w całości. I jedne to były takie trudne księgi, grzązłem przez nie, na przykład te mojżeszowe. Człowiek nie miał pojęcia, o co tam tak naprawdę chodzi. Wiem, że niektórzy z was mogliby się śmiało przyznać, że też to przeżyli. Szczególnie, kiedy tylko co się człowiek nawróci, nie ma kompletnie pojęcia o wielu rzeczach i dziś pewne rzeczy do mnie bardziej jasno mówią, lepiej je rozumie i to szkoły czy jakieś wykłady trochę oświetliły pewne rzeczy. Ale wtedy grzązłem w tych księgach i nie wiedziałem, o co tak naprawdę chodziło. Czy naprawdę dla Pana Boga takie ważne, żeby to tam jakieś wymiary podawać, jakichś tam rodziców tego, a tamten urodził tamtego. Myślę, co to jest? Ale potem zaczynają się zupełnie inne księgi. Księgi, które dosłownie połyka się. I jedną z takich ksiąg była Księga Sędziów. Księga Sędziów rozpoczyna się tak zwyczajnie, ale potem akcja nabiera tempa. I zawsze podobały mi się historie z Księgi Sędziów i oczywiście później Księgi Królewskie, Samuela, te historie, wojny, szczególnie faceci lubią wojny, rycerze, bitwy, nareszcie coś się dzieje. Nareszcie nie chodzą tylko do kościoła, tylko wzięli się do roboty. Ale kiedy czytałem historię z Księgi Sędziów, to chociaż tam jest wiele dramatycznych tych historii, historii, które pokazują dramat człowieka wobec grzechu, wobec tego, co mu się przydarzyło w życiu, to niosły w sobie też to zdrowe przesłanie Ewangelii, takie zdrowe nauczanie i podane w prosty sposób, które można było rozumieć. I to jest jedna z tych ksiąg, które właśnie po przeczytaniu zapamiętuje się i jej bohaterów zapamiętuje się na zawsze. Jeżeli na przykład będę mówił Samson czy Gedeon, to większości z was w ogóle nie muszę mówić, kto to jest. Raz człowiek przeczyta, już zawsze zapamięta Samsona. Raz człowiek przeczyta, zawsze zapamięta Gedeona. Każdy go pamięta. I chciałem popatrzeć dzisiaj na coś zupełnie innego. Chciałem zerknąć na pewną duchową zasadę, która jest pokazana nam w Księdze Sędziów. I proszę was, otwórzcie wasze Biblię lub możecie przeczytać na ścianie wyświetlony tekst. Księga Sędziów, drugi rozdział. Najpierw chciałbym czytać od 18 wersetu, aż przejdziemy do trzeciego rozdziału, do drugiego wersetu. Księga Sędziów 2:18. Tu zaczniemy czytać. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami, na ich gnębicieli i ciemiężców. I teraz pamiętajcie, kiedy mówi Bóg, że litował się nad ich skargami, ma na myśli kogo? Wszyscy wiedzą, bo jakby troszeczkę tu z kontekstu to wyciągłem, ma na myśli Izraela. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej. Nadal Bóg ma na myśli lud Boży. Gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi. Więc mówił, ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami i nie usłuchali głosu mojego, więc i ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz i nie dał ich w ręce Jozuego. I teraz przejdziemy do trzeciego rozdziału, pierwszy werset. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie widzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. To jest pewna duchowa zasada, którą chciałbym dzisiaj Wam pokazać. Tych wszystkich, którzy już nie widzieli o wszystkich, czy nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. Czyli to młode pokolenie, które nie pamiętało tego, jak Mojżesz szedł przez pustynię z narodem Bożym. Nie pamiętali tego, jakie okrzyki wojenne, jakie zwycięstwa odnosiła armia Jozuego. I na początku właśnie tego czasu sędziów, kiedy rozpoczyna się czas zwany właśnie tym czasem sędziów, o którym nam pisze księga, którą sami nawet nazywamy księgą sędziów, ludzie zaczęli odchodzić od Pana. I wiecie, ich ojcowie wywalczyli tak wiele, że mieli właściwie zapewniony spokój, szacunek u innych narodów, dostatek, wolność. I tu się pojawił ten sam odwieczny problem, który ma każde młode pokolenie, które przejmuje, dziedziczy po ojcach wywalczony pokój i dostatek. Nie potrafili tego używać. Nie potrafili cieszyć się błogosławieństwem, które otrzymali, ale wręcz przeciwnie, zaczęli źle postępować. Troszeczkę wcześniej, w drugim rozdziale Księgi Sędziów od 10 do 11, Słowo Boże nam rzuca tu trochę światła na ich postępowanie i mówi od 10 wersetu, a gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, co tu pisze? Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. I służyli Baalom. Myśmy w swoim czasie, mając tutaj nauczanie, ja mówiłem, kim jest Baal, jak się przekłada nawet imię, gdzie jest głębia, znaczenie tego imienia. To jest Bóg, który jest takim Bogiem, jakim człowiek chce, żeby był. To jest taki Pan, który robi to, co człowiek chce, żeby robił. Czyli idealne bóstwo dla dzisiejszego egoistycznego świata. Mam Boga, który szanuje to, w co ja wierzę. Mam Boga, który robi to, co ja chcę. Mam Pana, który mi pozwala na wszystko, a przy tym nadal pozostaje religijny i nadal przed ludźmi mogę mówić, że wszystko jest w porządku. Zbyt szybko Izrael uznał, że ich przygoda z Bogiem to jest historia ich dziadków, ich starego pokolenia. I jako naród, Słowo Boże mówi nam, stali się nieposłuszni, niewierni, odeszli od tych starych zasad, które były, odeszli od Bożych przykazań. I Bóg pozwolił wtedy, i wtedy Bóg wykorzystał, aby niektórzy z ich wrogów, pozostający przy życiu, których Izrael z jakichś powodów nie mógł i nie wypędził, a które Pan zostawił właśnie po to, aby ich czegoś nauczyć. Wtedy ci wrogowie przypominali im, że trwa wojna. Musieli na nowo, ci, którym wydawało się, że będą sobie spokojnie żyć, uczyć się walki i wojny, a zaniedbanie w tej dziedzinie kosztowało życie w tamtych czasach. Chcę wam powiedzieć, jest wielka dzisiaj, żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie właściwie przychodzą do kościoła, czy nawracają się i oczekiwaniem wielu z nich jest to, że wojna minęła, że najtrudniejsze czasy to były kiedyś tam, w czasie prześladowań, kiedyś tam, kiedy nasi dziadowie stali twardo i mówili, że będą czytać Biblię i gonili ich za to i prześladowali. A dzisiaj ludzie przychodzą z tym przeświadczeniem, że wróg został pokonany, jest wolność, będę sobie takie chrześcijaństwo prowadził, jak mi się podoba. I jedną z duchowych przesłań tej księgi jest, że Bóg mówi, że nie. Że chrześcijaństwo, czy że inaczej, wierność Panu, bo w tamtych czasach nie było nawet mowy o słowie chrześcijanin, czy coś takiego. Wiemy, że słowo chrześcijanin po raz pierwszy jest użyte w Antiochii w stosunku do naśladowców Pana Jezusa. I dokładnie zresztą znaczy, słowo chrześcijanin znaczy naśladowca Pana Jezusa. Ale tutaj Bóg mówi, że nie, że wierność Bogu musi być na Jego zasadach. Że nic się nie zmienia. To, że trwa pokój, to, że masz się lepiej, to, że mamy coś więcej, nie zmienia tego, że mamy chodzić z Bogiem według Słowa Bożego, a nie według naszych widzimisię. To jest jakby to przesłanie, które chciałbym dzisiaj tutaj wyciągnąć z tego tekstu. Dlatego właśnie w trzecim rozdziale, w tym drugim wersecie czytamy, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Co to znaczyło? Dlaczego Bóg mówi, aby przyszłe pokolenia potrafiły prowadzić wojnę? To czyżby nie było lepiej, gdyby Pan Bóg powiedział, aby przyszłe pokolenia miały nareszcie święty spokój? Czy nie byłoby lepiej, gdyby Pan Bóg powiedział, aby nic im nie zagrażało? A oto tutaj Bóg mówi, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Po co? Wróg był przecież pokonany. Ściany Jerycha runęły, wielu wrogów wycofało się, pozostały resztki niedobitki. Oto Bóg mówi, że nadal chce, żeby ten naród potrafił walczyć. Wróg był pokonany, ale nie znikł. Miał nadal moc niszczyć ich rodziny, ich pola i ich marzenia. I pragnę, abyśmy tutaj zobaczyli duchową głębię naszej sytuacji. 2000 lat temu Syn Boży na krzyżu Golgoty całkowicie pokonał szatana. Amen? Zgadzacie się z tym stwierdzeniem, czy jest nieprawidłowe? Zgadzacie się, prawda? Tak nam mówi Słowo Boże. Całkowicie Pan Jezus zwyciężył moc śmierci. Słowo Boże mówi, gdzie Twoje żądło śmierci? Śmierć została pokonana. W tym samym czasie, czy możemy powiedzieć, że nie trzeba się obawiać, że diabeł dzisiaj już nic nie może i nie działa? Można tak powiedzieć, czy nie? Hej, jesteście tam? Ja sam do siebie tam w domu mogę sobie kazanie powiedzieć. Zobaczcie, z jednej strony mówimy, że Pan Jezus zwyciężył, a z drugiej strony nadal trwa co? Wojna. I zobaczcie, nadal Bóg nie chce, aby Kościół stał się Kościołem leniwym, siedzącym, który zaniedbał i nie potrafi się, powiedziałbym tak, w nawiasie przydajcie prowadzić wojny, a nowotestamentowym językiem powiedziałbym, który nie potrafi się modlić, być razem, trwać, w pasji, wiedzieć, że ta wojna jest wygrana, ale jeszcze się nie skończyła. Że nadal wróg, chociaż jest pokonany, ma siłę, aby uderzyć w swoje dzieci. W Twoje małżeństwo, w Twoją rodzinę, w Twoje zdrowie, w Twoje życie i znam dziesiątki ludzi, którzy są dowodem na to, że wiem, że mówię teraz prawdę. Z jednej strony niby jakieś tam chrześcijaństwo w ich życiu jest. Z jednej strony właściwie jak ich spytać, no to wierzący. Ale gdy popatrzeć na praktykę, czy jest w życiu tych ludzi błogosławieństwo Boże, to rodzina w ruinach. Marzenia w ruinach, nerwy w ruinach, wszystko w ruinach, a niby je podobno gdzieś jest jakiś Bóg. Bóg nie chce, żebyśmy zapominali. Bóg nie chce, abyśmy zapomnieli, że zostaliśmy powołani do tego, aby twardo stać, aby twardo iść śladami Pana Jezusa, że ta wojna jeszcze się nie skończyła tak, jak my byśmy chcieli. To jeszcze nie jest niebo. To jeszcze nie jest to miejsce, gdzie Bóg powie, wejdź do mojego odpocznienia. Wejdź, bo zwycięstwo jest już całkowite. Myślę, że zaczynacie rozumieć moje pytanie. Dlaczego wszechmogący Pan Bóg posyła swój naród do bitwy? Dlaczego Bóg chce, żeby naród jego nie zapomniał bitwy? Dlaczego wprowadził ich do ziemi obiecanej? Dał im właściwie wygodne życie i o to, aby ich doświadczać, aby nie zapomnieli, co to znaczy walka, co to znaczy stać za tym, w co się wierzy, stać za Panem, pozostawia pewnych wrogów i ci wrogowie będą im o tym systematycznie przypominać. Dlaczego wszechmogący Pan posyła swój naród do bitwy? Pamiętacie 22 werset? Aby przez nie doświadczyć Izraela. Czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie. Oto dlaczego. Oto dlaczego czasami w Twoim życiu Pan Bóg Ciebie dopuszcza do bitwy. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli dzisiaj w Twoim życiu trwa pełny pokój, harmonia, wszystko jest dobrze ułożone w Twojej rodzinie, dzieci wspaniale się układa, nie wiem, może właśnie coś wspaniałego się wydarzyło w Twoim życiu. Cieszę się. Ale wiedz, że nie jesteś jeszcze w niebie. Zgadzacie się ze mną? To jeszcze nie jest niebo. Każdy z was, kto trochę dłużej żyje na tym świecie tutaj i kto kocha kogoś innego niż tylko siebie, kto kocha swoje dzieci, rodzinę, kto wie, co to znaczy pracować i żyć, wie o tym, że nie zawsze w życiu jest z górki. Tego nie muszę tłumaczyć. To nie jest coś, co muszę tłumaczyć. Ludzie powiedzą, nie, naprawdę nie zawsze jest z górki, może u ciebie. Nie, my wiemy. To Bóg decyduje, kiedy patrzę na Księgę Sędziów, zostawił narody, zostawił wrogów przy życiu. To Bóg decyduje, jaki naród będzie istniał, a jaki naród nie będzie istniał. On jest Panem historii, polityki, On jest Panem ustanowienia władców. Nawet jeśli nam się to nie podoba, Słowo Boże nadal mówi, że mamy się modlić o taką władzę, jaką mamy. Mnie to się tam nie zawsze podobało, modlić o taką władzę, jaką mamy. Albo nawet w większości wypadków nie podobało mi się. Ale wiem, że Słowo Boże mówi, że mamy to czynić. Bóg jest wszechmogący, dlatego potrzebował, by Jego lud coś zrozumiał. Albo powiem to inaczej. Bóg jest wszechmogący, zgadzacie się ze mną? A więc dlaczego wysyła swój naród na wojnę? Co, nie może sam pójść? Przecież wszystko może. Ktoś powie, no może Bóg sam wygrać wojnę, czy nie może? Może, jaki problem? Mamy przykłady tego w Biblii, kiedy Pan sam stawał naprzeciwko armii i wszystko, co Izrael zrobił, tylko rano zobaczyli trupy w obozie. Albo armie, które uciekły z jakiegoś powodu. Bóg sam kierował pewnymi sytuacjami, ale w większości wypadków Jego naród miał iść z nimi. Tego Bóg zawsze chciał. Dlaczego Bóg sam tego nie zrobi? Jeżeli jesteś dobrym rodzicem, to znasz odpowiedź na to pytanie. Bóg jest naszym ojcem, jak już dzisiaj Tomek tu podkreślał. Są sytuacje w życiu moich dzieci, kiedy ja mógłbym to sam zrobić, ale ja tego sam nie zrobię, dlatego że ich kocham. Ostatnio pojechaliśmy z moim synem nad rzekę. I co 15 minut mniej więcej mój syn do mnie przychodził i mówi, tata, kamień mam w bucie, wyciąg mi ten kamień. I tak pierwszy raz ściągałem mu bucika, rozwiązałem i ubrałem, drugi raz. A trzeci raz mówię, sam jeśli sobie nie ściągniesz, będziesz cały dzień z tym kamieniem chodził. I się nagle okazało, że potrafi tenisówki sam ściągać i ubierać. Odkrył chłopak, że potrafi ubrać tenisówki. Są rzeczy, których czasem nie zrobimy za nasze dzieci. Nie dlatego, że ich nie kochamy, nie dlatego, że się na nich denerwujemy, ale dlatego, że chcemy oglądać ich zwycięstwo. Jaka radość była, kiedy sam sobie wymienił i był niezależny. Nareszcie zobaczył, że może. To się nazywa wychowanie dzieci, kiedy uczymy ich, aby wzrastały, aby się budowały, aby nie otrzymywały wszystkiego na tacy. I dokładnie tego Bóg chce nauczyć lud Boży, dokładnie tego Bóg chciał nauczyć Izraela. Bóg im dał wiele, ale chciał, aby potrafili, aby wiedzieli, że za pewnymi rzeczami trzeba stanąć, pewne rzeczy trzeba wierzyć, pewne ideały trzeba mieć w swoim życiu. Bóg nie potrzebował, żeby jakiś naród toczył za niego wojny, bo sam mógł je toczyć. A poza tym w ogóle to mógł w jednej chwili sprawić, że żadnych wojen by nie było i w ogóle tej planety mogłoby nie być. Czy Bogu potrzebna jest jakaś pomoc ludzka w walce? Ja to osobiście, gdyby mnie Pan Bóg zapytał, powiedziałbym, Panie, Ty zdobyłeś Jerycho, Ty tam walczyłeś, my właściwie chodziliśmy 7 razy wokoło. Nic z siebie nie zrobiliśmy, gdybym był w tamtych czasach. To Ty walczyłeś, to dzięki Tobie runęły te mury, my tylko oglądaliśmy Twoją walkę. My tylko dokończyliśmy dzieła na wrogu, który był już praktycznie tylko do dobicia. I oto są narody, które Bóg pozostawił w spokoju. Są problemy, które Bóg pozostawia w spokoju, które pozostają na boku jakby, aby czegoś nas nauczyć. Czy samo to już nie jest właśnie dla nas lekcją co do niektórych spraw naszego życia? Skoro pewnych rzeczy nie chcemy usunąć posłuszni Bogu, Bóg pozwoli nam te rzeczy zatrzymać, ale będą one w przyszłości dla nas problemem. Będą nas uczyć, jak bardzo jeszcze potrzebujemy ufać Bogu. Bóg ich uczył, ponieważ ich kochał. Bóg nie wierzył w bezstresowe prowadzenie narodu Bożego. To jest tak, wiecie, jak z bezstresowym wychowaniem dzieci. Bezstresowe wychowanie dzieci zawsze kończy się odstępstwem, niemoralnością i tworzy ludzi bez zasad. Tworzy ludzi, którzy czczą tylko siebie. To właśnie stres powoduje, że człowiek potrafi zrozumieć, że są dobre dni i złe dni. Że człowiek potrafi zrozumieć, że innych też boli. Jak ktoś kiedyś złamał rękę, to rozumie drugiego, który złamie rękę innym razem i wie, co to znaczy. Jeśli ktoś nigdy nie doświadczył bólu, nie rozumie cudzego bólu. Jeśli komuś wszystko przychodziło łatwo, to jest nauczony potem tylko brać i nie patrzy na innych. I Bóg nie wychowywał Izraela bezstresowo. Bóg ich wychowywał tak, aby byli mu wierni. I Bóg wiedział, że tylko wojna i cierpienia, które niesie z sobą wojna, mogą sprawić, by Izrael zobaczył kilka rzeczy, które i my musimy zrozumieć. Ja wiem, że to jest złe. Mnie osobiście się to nie podoba. Ja bym wolał wam opowiadać, że Bożym planem dla twojego życia jest, żebyś mógł spać codziennie do 10 i za nic dostawać po 5000 przekaz co tydzień. Mnie osobiście bardziej by to odpowiadało. Naszemu ja, naszemu ego. Ale Bóg mówi, pozostawił pewne problemy, pozostawił pewnych wrogów, abyśmy się czegoś nauczyli. Pozostawił że tu, nam to, tą świadomość, że nie żyjemy jeszcze w niebie. To nie jest niebo na ziemi, to jest ciągle świat, w którym musisz mieć kręgosłup jako człowiek, musisz mieć zasady. To nie jest tak, że chrześcijanie nie robią pewnych rzeczy i ludzie do nas przychodzą i pytają, a wy podobno nie bierzecie narkotyków, a wy podobno nie palicie i tak dalej. A my mówimy, nie, bo nasza religia tego zabrania. Co za bzdura! My nie dlatego nie robimy pewnych rzeczy, że jakaś religia tego zabrania, ale dlatego, że po pierwsze, kiedy robisz pewne rzeczy, nie możesz być używanym przez Boga, a po drugie, one niszczą moją rodzinę i mnie. A ja nie chcę, żeby moja rodzina była zniszczona i nie chcę siebie zniszczyć i dlatego tego nie robię. A nie dlatego, że mi jakiś kościół tego będzie zabraniał i mnie skreślą, jak to zrobię. Co za pojęcie ciała Chrystusa, zobaczcie. To coś dużo więcej być kościołem, niż tylko nie robić i robić pewne rzeczy. Jedną z przyczyn, dla których Bóg pozostawił wojnę w granicach albo blisko ich granic, jedną z przyczyn, dla których co jakiś czas w życie człowieka muszą przyjść problemy, to jest Słowo Boże mówi, że Pan chce wypróbować. Ale ja bym to nazwał tak, że co chce Pan wypróbować? Co Bóg chce nam pokazać? Wierzysz, że jedną z przyczyn jest to, że Bóg chce pokazać nam, że potrafimy być zadowoleni bez Boga. Że żyjemy w niebezpieczeństwie, że można zacząć prowadzić życie, w którym będziemy zadowoleni bez Boga. Że żyli sobie spokojnie w grzechu i zapomnieli, o co umierali i walczyli ich ojcowie. I wtedy, kiedy wchodzili w odstępstwo, to cały czas nam się to powtarza, prawda? Kto czytał Księgę Sędziów, widzi, Izrael zwycięża, mają dobrobyt, wchodzą w odstępstwo i pojawia się kto? Pojawia się wróg. Bierze ich w niewolę, Izrael cierpi, modli się, woła do Pana i Pan daje odpowiedź, czy nie? Daje odpowiedź, zabiera wroga, znowu mają dobrobyt i znowu co z dobrobytem robią? Znowu idą w odstępstwo. Znowu Bóg posyła wroga, znowu jest źle, znowu nad ciemności, nad krajem, wołają do Pana i Pan znowu przynosi. I tak w ten sposób większa i zwiększa się grupa ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że Bóg nie chce i nawet jest niedobrze dla nas, gdy żyjemy zadowoleni bez Boga. Zapomnieli ludzie wtedy właściwie, o co chodziło w tej wojnie. Dobrze się im żyło, a Bóg pozwolił, by musieli spojrzeć wrogowi w oczy, by nie zapomnieli, że ta ziemia jest czymś, o co trzeba walczyć, o co trzeba stać. Jeśli chcesz mieć normalną rodzinę, przyjacielu, bracie i siostro, jeśli chcesz mieć normalną żonę, normalnego męża, jeśli chcesz, żeby twoja żona była Bożą kobietą, jeśli chcesz, żeby twój mąż był prawdziwym mężczyzną, to musicie nauczyć się patrzeć problemom w oczy i wiedzieć, że nigdy nie ma nieba na ziemi i czasu relaksu, kiedy można Boga nareszcie zostawić i żyć sobie tak, jak się chce. Bo to doprowadzi do ruiny twojego domu i twojego życia. Brzmi nieatrakcyjnie, ale tak jest i niektórzy z nas się o tym przekonali. Bóg pozwolił im, aby spojrzeli wrogowi w oczy. Byli narodem wybranym. My często jako chrześcijanie lubimy śpiewać pieśni, w których brzmią słowa, że jesteśmy Jego narodem, jesteśmy Jego ludem. Innymi słowy, że czujemy się jako lud wybrany. Ale w czym my jesteśmy ludem wybranym? Na pewno nie w tym, że zapisaliśmy się do jakiegoś kościoła. Na pewno nie w tym, że na naszym budynku jest akurat taka tabliczka z taką nazwą, a nie inna. To nie czyni nikogo ludem wybranym. Lud wybrany to jest lud, który naśladuje Pana Jezusa w nowotestamentowym sensie, albo lud, który reprezentuje Boga w starotestamentowym sensie, ale to jest lud, przez którego ludzie widzą inni, że Bóg jest prawdziwie Panem. To nie jest jakaś pyszna grupa pyszałków, która mówi, a my nie mamy problemów, bo my są naród wybrani. To jest jakaś herezja wtedy. Wojna sprawia, że ludzie spoglądają w górę do Boga i zaczynają rozumieć, kim są. Nigdy nie zapomnę, wiele razy wam tu o tym mówiłem. Pamiętacie 11 września 2001 rok? Zamach czy atak na World Trade Center. Większość z was wie, że 2 dni wcześniej wylądowałem na lotnisku, zaraz obok tych wież, niedaleko, widziałem je. 2 dni przed ich końcem. I pamiętam, byłem tam trzy dni przed ich końcem dokładnie. I pamiętam, byłem tam, kiedy to się stało, bardzo blisko, po drugiej stronie rzeki. I wiecie, co mnie uderzyło, kiedy mieliśmy nabożeństwo dzień przed tą katastrofą, bo nabożeństwa wtedy mieliśmy codziennie, usługiwałem codziennie w tamtym czasie, to była garstka ludzi w zborze. Ale po tym, kiedy to się stało, kiedy cały świat i cała Ameryka była w szoku, kościoły zaczęły pękać w szwach. Nagle ludzie zobaczyli, że nie da się żyć bez Boga. Że potrzebują Boga, bo nie wiedzą, dokąd mają iść. Nagle zobaczyli, jak ważne jest znać Pana. Wiecie, kto znikli z telewizji? Ci wszyscy działacze homoseksualni, którzy tak głośno zawsze różne rzeczy. Ich nie było wszystkich. Wiecie, bo wszelkiego rodzaju pasożyty typu organizacje gejowskie, lesbijek, jakieś feministki i tak dalej. To są pasożyty, które mogą żerować tylko w cieniu dobrze ustawionej cywilizacji Zachodu, która się dobrze trzyma i będzie ich chronić. I tam mogą żerować, krzyczeć i wołać i wyrażać swoje poglądy, bo wtedy im wolno. Ale gdyby cywilizacja Zachodu zniknęła, to oni by też zniknęli. Bo oni tylko w jej cieniu potrafią żerować. Bez niej są niczym. I kiedy zachwiały się w tamten dzień posady cywilizacji Zachodu, kiedy to się stało, cywilizacji Zachodu, mam na myśli opartej na 10 przykazaniach, judeo-chrześcijańskiej cywilizacji. Kiedy wtedy wydawało się, że coś jest źle, oni wszyscy też zniknęli. Nikt z nich nie miał nic do powiedzenia. I potem powoli zaczynali znowu wypełzać i oskarżać. Ich nie ma wtedy. I tak widzicie, tamtego dnia pamiętam. Całe kościoły pełne, dosłownie to był wtorek, a wszystkie kościoły pękały w szwach. Ludzie nagle zrozumieli, że coś się dzieje źle. Później udało się sprawy wyprostować. Tamtego, siamtego terrorystę złapali. To czy tamto zmienili. I nagle z powrotem słyszymy, że znowu ulicami maszerują tacy inni, reprezentując swoje poglądy. Znowu taki czy inny kościół coraz bardziej robi się liberalny. Znowu ludziom się wydaje, że wszystko wróciło do normy i znów jest bezpiecznie. Bóg wie, ile walka, ile wojna zmienia w człowieku. Bóg wie, jak wiele walka zmienia w człowieku. W walce człowiek się zmienia, kiedy musi walczyć o swoje prawa. I dlatego chcę ci powiedzieć, że czasami Bóg dopuszcza do twojego życia trudy i przeciwności. To wiedz, że to cię zmieni, to cię będzie uczyło cenić sobie to, co Bóg dał dla ciebie. Bo my ludzie bardzo szybko staczamy się, kiedy zaczyna nam być łatwo. Uczymy się żyć zadowoleni bez Pana Boga, bo wszystko jest w porządku. Dopiero kiedy jest źle, widzimy, jak bardzo słabi jesteśmy, jak mało rzeczy możemy uczynić. I Bóg wie, co wojna zmienia w człowieku. Jest taka rozpacz, którą rodzi wojna. Albo walka o coś. Niekoniecznie wojna w sensie takim militarnym, że czołgi na ulicach i rakiety, ale może wojna w twoim życiu. Wojna, o której tu siedzisz i nikt inny nie wie. Wojna bez czołgów i rakiet, ale wojna o ważne sprawy w twoim życiu. Wojna, którą może toczysz o twoje zdrowie, o twoją rodzinę, o twoje dzieci, czy o inne sprawy, o których my wszyscy nawet tutaj nie mamy pojęcia. Nigdy cię nie zrozumiemy i nie będziemy potrafili ci nawet niczego mądrego powiedzieć. Ale ty wiesz, że nie jest ci łatwo. Wiesz, co rodzi wojna i rozpacz właśnie w życiu człowieka. Rodzi jedną z najważniejszych rzeczy, jaką rodzi, to tęsknotę za pokojem. Tęsknotę za dniami, kiedy wszystko było inaczej. Często słyszę, gdzie radio się włączy, telewizję, ludzie śpiewają, gdzie się podziały tamte prywatki, tamte czasy, gdzie się podziały tamte dziewczyny, gdzie się podziały tamte chłopaki, a gdzie te czasy? Już nie ma dzikich plaż. Gdzie się to wszystko podziało, ludzie mówią jednym słowem. Świat żyje wspomnieniami tego, że było coś i przeminęło i nie ma tego więcej. Tak by chcieli, żeby było i nie ma. I wiele razy spotykam ludzi. Pamiętam, kiedyś spotkałem takiego człowieka, on się nawrócił i zaczął chodzić do zboru, ale mówi, kiedyś miałem rodzinę. Mówi, szkoda, że ja wtedy nie znałem Pana, gdy miałem rodzinę. Kiedyś były dzieci, była żona, ale wszystko już jest przeszłością. Dopiero wtedy, kiedy w jego życie uderzyła realność tego świata, realność duchowej wojny, która tu trwa, kiedy zobaczył, że nic nie trwa zawsze, że o wszystko trzeba dbać, że naokoło tego trzeba chodzić. Ja się o tym przekonałem, jak wróciłem po miesiącu do domu teraz. Się wystraszyłem, że mojego domu nie ma, a to chwasty. Jeśli coś się zostawi, to zarasta, to ginie, to zaczyna znikać. Bóg wie, co to jest walka i wie, co ona zmienia w człowieku. Boże obietnice często dopiero docierają do naszego serca w dniu wojny. Kiedy wszystko nam jest dobrze w życiu, układa się nam dobrze, czytamy, no wiesz, Izajasz mówi, pójdziesz przez ogień, tam nie spłoniesz, pójdziesz przez wodę, nie uda, halleluja. Ale z całą mocą te słowa docierają do ludzi, którzy leżą na szpitalnym łóżku. Do ludzi, którzy idą przez dolinę śmierci i cienia, jak to psalmista Dawid określił. Trudny czas tak nazwał. Dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać. Panie, to Twoje słowo powiedziało, że jak pójdę przez ogień, to nie spłonę. To Twoje słowo mi powiedziało, że jak pójdę przez wody, to nie utonę. Dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać to, co naprawdę Bóg dla nas ma. Jakże często zmarnowaliśmy dobry czas. Jakże często dopiero, kiedy są kłopoty w pracy, w rodzinie, czy w życiu osobistym, zaczynamy wspominać, jak to kiedyś było dobrze. Jak to kiedyś było fajnie. A teraz co jest? Trudno nam jest. I ludzie wspominają. No kiedyś mój syn był mały. Był taki mały i pokazywał wszystko paluszkiem. A teraz nie wiadomo, czy nie wróci do domu pijany. Jak to kiedyś było dobrze. O, gdybyś wtedy w Twojego syna włożył Ewangelię. Gdybyś wtedy włożył w niego obietnicę Boże. Inaczej innymi dniami ludzie wspominają. Pamiętam kiedyś z żoną chodziliśmy tu i tam, jeździliśmy. Pamiętam, jak byłem świadkiem rozpadu osoby, której małżeństwo po 14 latach się rozlatywało. I przychodziła do mojej mamy, do domu i pokazywała jej zdjęcia ze spływów kajakowych. Z wakacji mówią, jakie to były czasy. Co się stało? Co się stało? Zupełnie zaniedbałaś wszystko. Położyliście, zostawiliście wszystko tak, jak leżało i się stało. Dlatego, że trwa wojna. Przeciwnik nie został usunięty do końca. Żyjemy w świecie, gdzie nadal zwiedzenie działa, gdzie kłamstwo działa. Gdzie musimy się Słowa Bożego i Pana Jezusa trzymać każdego dnia. A nie zapominać w poniedziałek. Ja wiem, że może masz dziś dobre dni. Większość z was na tej sali to są młodzi ludzie. Część z was to już trochę starsi ludzie. I ci młodzi często myślą, a super, teraz to są, wiesz, takie czasy. Może. Bóg powiedział do Mojżesza, że idą posiąść ziemię obiecaną. Ale nie odbyło się to bez walki, bez ofiarności. Musieli ofiarować siebie. Musieli umieć oddać coś siebie. I powiem wam teraz bardzo ważną rzecz. Lud Boży, który uwierzy, że Bóg będzie sam sobie działał, a oni będą leżeć tylko brzuchem do góry, już jest skazany na klęskę. Podobnie jak druga skrajność, jak lud, który uwierzy, że wszystko zrobią sami bez Boga. Bo ani tak nie będzie, ani tak. Bóg za nas niczego nie będzie robił, a my sami bez Boga też nic nie zrobimy. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest droga ludzi, którzy chcą w swoim życiu odnieść, że nazwę to słowem, sukces. Odnieść zwycięstwo nawet, to mogę nazwać. Bóg współdziała, chce przyjaźnić z Tobą. Chce, żebyś każdego dnia w poniedziałki i wtorki pamiętał o Nim. My jako ludzie mamy taką tendencję, by w dobre dni po prostu usiąść i być zadowolony z tego, że mamy spokój. I chciałbym, abyście mnie źle nie zrozumieli. Ja uwielbiam mieć spokojne dni, kiedy sobie mogę z żoną usiąść. Możemy sobie pobyć, możemy sobie, nie wiem, gdzieś pojechać, coś zrobić. Teraz nasze dzieci są na wakacjach, jesteśmy sami. Możemy sobie porozmawiać, możemy sobie gdzieś pojechać. Tak jak normalnie, kiedy są dzieci w domu, nie możemy tego zrobić. I ja się cieszę z tego. Cieszę się, że mam z Gosią teraz taką społeczność innego rodzaju. Kiedy przyjdą dzieci, znów obciążą nas inne problemy. Mnie to cieszy. Macie prawo do odpoczynku, macie prawo do relaksu. To nie jest to, co ja mówię. Ale ja mówię, nie mamy prawa w żadnym wypadku zaniedbać obecności Bożej w naszym życiu tylko dlatego, że nam się lepiej w życiu zrobiło. O to mi chodzi. Ja nie mówię, że macie harować całymi dniami i pilnować i całą noc trzymać klamki i trzęść się przed szatanem, bo może dziś nocy przyjdzie. To nie jest życie. Bóg chce, abyśmy mieli pokój. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, jesteście umęczeni, spracowani, ja wam dam co? Odpocznienie. Bóg chce, żebyśmy odpoczywali, ale w Nim. A w Nim nie można odpoczywać, jeżeli stwierdzimy, że On już nie jest ważny, że możemy Go lekceważyć w naszym życiu. A właśnie takie tendencje mamy jako ludzie. Usiąść i mówić, ważne, że jest spokój. Historia zna wiele wypadków, kiedy podzielone narody. Kiedy narody, które przeciwko sobie stawały, jednoczyły się dla wspólnego celu. I to, co mogło być tragedią, stawało się dla nich zwycięstwem. Ileż daleko nie trzeba szukać. Mamy 11 września, który dziś wspominałem. Pamiętam, jak to zjednoczyło Amerykę. To był szok widzieć ich tak zjednoczonymi. Jak ja byłem na tamtym miejscu, byłem obok, widziałem. Ale ich historia zna takie miejsca. Polacy się jednoczyli, kiedy trzeba było. Gdy wybiła godzina, Polacy potrafili walczyć. A potem, kiedy mieli wolność, to wszyscy wiedzą, jak było. Znowu się okazało, że coś jest nie tak. Były czasy, kiedy Europa się jednoczyła. W 1683 roku. Kto wie, co to jest za data? Wiktoria Wiedeńska. Tamtego dnia praktycznie cała Europa, z wyjątkiem Francji, która stwierdziła, że nie będzie przeciwko islamowi występować. Coś nowego, nie? Do dzisiaj to samo we Francji. Cała Europa się zjednoczyła, aby stanąć na drodze, i wiemy, że Jan III Sobieski poprowadził te zjednoczone wojska. Zdziwilibyście się, jakie narody wtedy razem się zjednoczyły, żeby zatrzymać ten osmański marsz na zachód. Tak było. I podobnie Izrael w Księdze Sędziów. Oni nie szli walczyć o politykę, nie szli walczyć o jakieś bogactwo naturalne, ale po to, żeby móc normalnie żyć i czcić swojego Boga. Od samego początku o to chodziło. Mojżesz przyszedł do Faraona i powiedział: Bóg chce, abyś wypuścił jego naród na pustynię, aby mogli oddać Bogu co? Cześć, aby mogli Boga uczcić. Bóg chce, aby ten naród mógł go czcić w wolności. Bóg chce, abyś ty był wolny do tego, żebyś mógł oddawać jemu cześć. Żeby twoje dzieci mogły go poznawać, tak jak on powiedział Izraelowi, aby Izrael mógł poznawać prawdziwego Boga. Mówi: wpajajcie to w wasze dzieci, wkładajcie to słowo w wasze dzieci. Nie jakieś bajdy, nie jakieś bajki o świętych i nie wiadomo kim, ale to słowo wkładajcie w dzieci. A to słowo sprawi, że kiedy dorosną, będą ludźmi, którzy będą mieć siłę, żeby żyć na tym nienormalnym świecie. Oni byli dziećmi Bożymi i Pan dał im ziemię. Idąc tam i słuchając Go, idąc i zdobywając tą ziemię, oddawali Bogu chwałę, pokazywali, że Mu wierzą. I potem, kiedy przyszły właśnie chwile dobrobytu, chwile wytchnienia, obrabowali Pana z chwały, obrabowali Go z honoru i zaczęli oddawać cześć innym bożkom, bo zrobiło się dobrze. Można było nareszcie zostawić tego Boga. Już nie było potrzebne, aby z nimi walczył. Wiecie, dopóki stali naprzeciwko wroga, to Panie, to Twoja walka. Ale kiedy stali naprzeciwko luksusu, to mówili: Panie, to jest mój luksus. To mój odpoczynek. Pokój nigdy nie jest tak wyczekiwany i tak upragniony, jak po czasie wojny. Uwierzcie mi. Kto z was przeżył taki czas wojny w swoim życiu, wie, Izrael zaczynał pragnąć pokoju. Zaczynali wracać do Boga. Zaczynali pragnąć, aby znowu wszystko było tak jak dawniej, normalnie. I Bóg wiedział, że ta wojna i przeciwności spowodują taką uporczywą radość w nich. Wbrew logice, wbrew przeciwnościom, wbrew wszystkiemu będziemy się cieszyć. Będziemy chodzić do nam społeczności uwielbiać Pana. Będziemy Jemu służyć. I nigdy bardziej nie uwielbiali Pana niż po zwycięstwach. Kiedy przychodzi w nasze życie wojna, to podobnie jak Izrael, to jest kolejna lekcja, którą się od nich uczę. Kiedy przychodzi w nasze życie wojna, przypomina nam, jakie powinny być nasze priorytety i system wartości. Bo w czasie dobrobytu zapominamy, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Wojna łączy to, co się kłóci. Wojna sprawia, że ludzie widzą, że albo staną przeciwko temu i wszystkie priorytety poustawiają jak trzeba. I to jest to, czego się uczył Izrael i czego się my mamy uczyć, albo zginą. Zawsze tak było. Ktoś kiedyś powiedział, że cyganie najbardziej się biją i kłócą między sobą, ale jak staniesz przeciwko nim, to razem przyjdą cię zbić. I tak jest często, że ludzie są przeciwko sobie, ale kiedy przychodzi problem, wiedzą, że muszą się łączyć. Wojna sprawia, że odkrywamy, jak ważna jest wolność i możliwość spokojnego życia. Dlatego czasami z powodu Bożej miłości w naszym życiu doświadczamy problemów, ponieważ często w nim zapominamy, kto w naszym życiu jest najważniejszy. Ja nieraz mówiłem z tej kazalnicy, że spotykam do dzisiaj Ludzi, którzy uważają, że na przykład taki układ priorytetów, że najważniejszy jest Bóg, potem żona, rodzina, a potem służba, że to jest zły. I pamiętam kiedyś, jak jeden z braci mówi, absolutnie tak nie jest, najważniejszy jest Bóg, potem jest służba, a potem dopiero żona. Ja mówię, co ty nie powiesz? Ja ci udowodnię w 3 sekundy, że najważniejszy jest Bóg, żona, a potem służba. On mówi, no udowodni. No jak się rozwiodę, wpuścisz mnie za kazalnicę u siebie w zborze? On mówi, nie. Ja mówię, a czemu? No przecież służba ważniejsza niż żona. No, bo wtedy to ty już wymagasz pomocy. No, ale moment, przecież to nie takie ważne, służbę przecież dobrze pełnię. Nie. I dlatego my jako chrześcijanie musimy mieć poukładane priorytety. I wojna to często dopiero nam układa. Czy wojna, ja używam słowa wojna, ale wiecie, co pod tym słowem mam? Nie mówię koniecznie o militarnej wojnie. Ja nie domagam się i absolutnie nie głoszę, że przydałaby się w Polsce wojna. To nie jest tytuł mojego kazania. Ale nasze domy często i rodziny przypominają sobie dopiero Bożą łaskę, kiedy jest nam trudno. Kiedy dziecko leży chore, to często wspominamy, jak biegało, cieszyło się i bawiło, prawda? Kto jest rodzicem, to wie. Kiedy traci się współmałżonka, to dopiero się przypomina, jaki on był. Pamiętam jednego brata w Atlancie, w zborze, gdzie usługiwałem, w Georgii. Tam, gdzie głosiłem i nauczałem. Było takie małżeństwo, on pracował na kolei. I wiecie, cały czas w tym małżeństwie był ciągły kryzys. Ten człowiek bez przerwy zaniedbywał tą żonę. Tak przychodził tylko do domu i ona właściwie to mu tylko prała i gotowała. I to jeszcze, jeśli akurat jadł w domu. I był dla niej bardzo taki gruboskórny. I pamiętam, pastor mi mówił tego zboru, przyszedł dzień, kiedy ona ciężko zachorowała. I ten człowiek siedział w szpitalu, zaraz po pracy tam przychodził i do wieczora tam siedział. Nagle nie było jej w domu. Nagle w domu góra brudnych ciuchów. Nie było komu pomyć garków. Nie było komu pościerać kurzu. Nagle on został całkowicie sam, plus to co chwilę telefony ze szpitala, że jej stan się pogarsza. I on zaczął się o nią modlić. I Bóg cudem przez modlitwę całego kościoła wyciągnął ją z tych wszystkich problemów. I myśmy byli na nabożeństwie, gdzie właśnie on i ona mieli takie uroczyste nabożeństwo, kiedy po 20 latach małżeństwa odnawiali jakby swoje śluby. Nie tyle odnawiali, co chcieli podziękować przed całym kościołem. Nie wiem, jakie słowo tu użyć. Po prostu chcieli powiedzieć Bogu, że dziękują za to, że są razem, że dziękują Bogu za to, że dziękują Bogu za to, że po prostu mogą razem spędzać życie. Także nie wiesz, jak cenne są niektóre sprawy, dopóki ich nie stracisz. I wtedy dopiero widzisz, że dopiero ból sprawia, że zaczynamy dziękować Bogu za to, co dobre. Bo w dobrobycie często zapominamy za chleb dziękować. Kiedy siedzę czasem w restauracji, wiecie, że dużo jeżdżę, niestety często muszę jeść w hotelach, w restauracjach. Ostatni miesiąc więcej śniadań jadłem w hotelu niż w domu. Widzę, jak ludzie sobie stawiają talerz przed sobą, biorą łyżkę i bezczelnie pakują ją do ust. Żadnego dziękuję, żadnego Boże, dzięki Ci za te dary. Po co? Należy się im, zarobili na to. I dopiero kiedy przychodzi głód, ludzie mówią, Boże, daj deszcz, Boże, daj ziarno, Boże, daj chleb. Ileż to rodzin codziennie tak żyje? Michę przed siebie i ciar, dawaj. Należy się im. Lubię ten moment, kiedy przed jedzeniem, choćby krótko, nie ostentacyjnie, wiecie, nie modlę się w restauracji. Halleluja! Nie robię cyrku. Ale skłonię głowę, czasami mówię, Panie, dziękuję Ci za te dary. Błogosław w imieniu Jezusa. Moje życie ku mojemu zdrowiu to uświęć i oczyść. Dziękuję Tobie. Zwyczajnie, wiedząc, że to On stoi za moim dobrobytem i pokojem. I w Nowym Testamencie teraz powoli już chcę kończyć i zamykać to myśl, to co chciałem w wasze serca dziś włożyć. W Nowym Testamencie też mamy takie właśnie wezwanie do walki. Ono jest tylko troszeczkę inne niż w Starym Testamencie w Księdze Sędziów. Aby stać w walce, aby nie zaniedbywać, aby iść za Panem Jezusem, Jego czyniąc najważniejszym, a to co nieważne zostawiając. Tamci musieli być w Starym Testamencie twardzi, gotowi na widok krwi. Czasem bradał rozkaz i musieli iść i zabijać. Czasem musieli wyrzynać całymi wsiami, całymi miejscowościami. Takie były czasy, taka była wojna. W Nowym Testamencie Pan Jezus, kiedy przyszedł, zaczął podawać tą naukę w bardzo duchowy sposób dla naszego życia. Niektórzy mówią, że czasy Nowego Testamentu to łatwiejsze czasy, to są trudniejsze czasy. Wielu z nas wolałoby sąsiadowi łeb odrąbać, niż mu wybaczyć. A poza tym Bóg się nigdy nie zmienia, Bóg jest ciągle ten sam. Przesłanie Ewangelii się nie zmieniło, coś innego się tu zmieniło. Dzisiaj musimy tak walczyć, bo nadal mamy wroga. Ale nie z krwią i z ciałem walczymy, objawia nam głębie Słowo Boże. Pan Jezus objawia nam prawdę. Wojna przeciw nam nadal jest realna. I gdy przyszedł Pan Jezus, wielu ludzi o tym już zapomniało, jakie cele miał Bóg dla ich narodu. Wielu się już poddało i w ogóle nie wiedzieli, o co Bogu chodziło i czego Pan chciał. I nadszedł czas próby, ale inaczej niż w Księdze Sędziów. Drugi list do Koryntian powiada, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. I Pan sobie wypróbował kilku ludzi, których nam polecał. Pan wypróbował sobie kilku ludzi, którzy będą chodzić za Nim tak, jak Jemu się podoba. I otwórzmy Ewangelię Łukasza, 5 rozdział teraz. I zobaczcie na tą historię opisaną tu w Ewangelii Łukasza. 5 rozdział od 1 wersetu. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by usłuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bowiem jest człowiek grzeszny, albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Oto nowa wojna. No, wojna według zasad Pana Jezusa. Wojna Nowego Testamentu, wojna o priorytet, wojna o to, co jest ważne i o to, kto naprawdę coś może w życiu. Potrafisz sobie, wiecie, czytając tę historię, wyobrazić ją sobie. Widzę tego zwykłego rybaka, który wypływa o zmierzchu, żeby zarobić jakoś na życie. Bardzo możliwe jest, i bibliści się z tym zgadzają, że prawdopodobnie Piotr w nocy łowił, ale uwierzcie mi, że w dzień Piotr nie leżał cały dzień brzuchem do góry i nie odpoczywał. Prawdopodobnie w dzień też musiał ciężko pracować. Naprawiać łodzie, czyścić sieci. Miał jeszcze pole, miał inny. Wiemy, że Piotr miał rodzinę, bo Słowo Boże mówi, że miał teściową, co za tym idzie, miał rodzinę. I tak dalej. A więc zmęczony dniem wypływał na nocne połowy. I to nie było przyjemne życie. Znał te wody, wiedział, że łódź rybacka musi zająć odpowiednią pozycję, musi znaleźć się w odpowiednim miejscu do zarzucenia sieci. I tak rzucał tą sieć raz za razem. Jeden raz rzucił ciężką sieć, wyciąga nic, drugi raz, trzeci raz, piąty, dziesiąty, piętnasty, zarzuca, wyciąga. I całą noc ciężko pracując, Słowo Boże mówi, niczego nie złowili. I wyobrażam sobie, jaki musiał być tamtego dnia rozczarowany. Całe jego doświadczenie, profesjonalizm, wysiłek ku życiu. Iluż to ludzi dzisiaj jest zmęczonych pracą i życiem i nic z tego tak naprawdę nie mają. Mają powyżej uszu już wszystkiego. Wracają do portu z pustymi rękami dzisiaj ludzie też. Ilu znam ludzi, którzy mówią, pracuję i pracuję i pracuję, nic z tego nie mam. Moja rodzona siostra pracuje w fabryce. Zarabia grosze. I nie już zapomniała, co to znaczy wolna sobota. Zapomniała, co to znaczy 8-godzinny dzień pracy. Ale podpisywać trzeba takie i inne listy. I tak dalej. I wracają ludzie do portu rozczarowani. I tego dnia, kiedy Piotr wrócił w tamten dzień do portu, na brzegu nie było spokojnie. Na brzegu były jakieś tłumy i ktoś głośno przemawiał, tłocząc się wokół ludzi. Ja myślę, że Piotr sobie pomyślał, czyżby to był ten, o którym dochodziły mnie słuchy, że chodzi po Izraelu? Czyżby to był Jezus? Myślę, że Ja mam wyobraźnię, potrafię sobie to wyobrazić, że tłum zajmuje cały brzeg. Jezus stoi po kolana w wodzie i naucza i mówi mu o Królestwie Bożym. I myślę, że ten rybak prosty zaczyna to obserwować i myśli sobie tak, nikt na mnie nie zwraca uwagi. Stanę sobie tu z boku, wyciągnę łódź, posłucham, co mówią. Przecież i tak na mnie nikt nie zwraca uwagi. Ale Pan Jezus, nawet kiedy go miał jeszcze za plecami, już wiedział, prawda? Pan Jezus wiedział, że on tam jest. Zaczyna pukać sieci i kiedy nagle do jego łodzi wchodzi nauczyciel. I prosi go o pomoc. Odbijają kawałek od brzegu i łódź staje za kazalnicą. I łódź staje się kazalnicą. Do tej pory to była jego łódź. A teraz staje się kazalnicą Króla Królów. I kiedy kończy się nauczanie, Pan Jezus prosi Piotra, Piotr, chodź pójdziemy razem na ryby. Dzisiaj chodź ze mną na ryby. A Piotr, myślę, że pomyślał sobie tak, bo mogę wnioskować, znając inne wypowiedzi Piotra. Piotr sobie pomyślał tak, Panie, możesz nauczać mistrzu o królestwie, ale jeśli chodzi o łowienie ryb, to jest moje królestwo i uwierz mi, że ja wiem lepiej. Ale coś w nauczycielu sprawia, że wbrew rybackiej logice wypływają. I Jezus mówi, wiesz, gdzie zarzuć? Myślę, że Piotr się rozgląda. Tam by było dobre miejsce i tam. A Jezus mówi, tu zarzucisz. Tu. Wbrew rybackiej logice. I tak wiem, że nic się nie stanie. Ale zarzuca. Mogę sobie wyobrazić, jak patrzy na tą sieć. Tyle czyszczenia. Tyle roboty i ta sieć tak powoli w wodzie tonie, idzie na dno. Myślę sobie, że Pan Jezus wtedy spojrzał w dal. Piotr tak spojrzał na sieć, a potem sobie spojrzeli w oczy i Pan Jezus patrzył na niego i mu kiwnął głową. A Piotr zaczyna ciągnąć sieć z powrotem. Widzicie, to ja bym mógł film nakręcić o tym. Myślę, że ich wzrok się spotyka i Piotr czuje, że coś się dzieje z siecią dziwnego. Czyżby o coś zaczepił? Nie, idzie do góry. I woła o pomoc. Myślę, że Jan się zrywa i Jezus i ciągną, pomagają mu wyciągać te sieci i muszą wezwać kolejną łódź, żeby pomogła, bo tyle tego nałowili. Wyobraźcie sobie, jaki to był widok. Czterech profesjonalistów, doświadczonych rybaków w dwóch łodziach, po kolana w rybach, a na końcu jednej z łodzi uśmiechnięty cieśla. Siedzi i patrzy. Taki to był widok. A cieśla uśmiecha się z powodu chaosu, który wywołał tym, co zrobił. Oto myślę, że w tym momencie Szymon zaczął wiedzieć, kim jest ten człowiek. Zaczął wiedzieć, jak beznadziejną walkę w swoim życiu toczył, nie mając w swoim życiu tego, który naprawdę życie prowadzi. Ale wie jedno, że ktoś taki jak Jezus nie będzie rozmawiał z kimś takim jak on. Przynajmniej takie są jego poglądy. Pada do jego stóp i mówi, odejdź ode mnie, Panie. Ja nie jestem to, co Ty myślisz. Bo skądże mógł wtedy Piotr jeszcze wiedzieć, co Jezus myśli? A Jezus wcale tak nie myślał. Jezus nie myślał tak ani o Tobie, ani o Nim, ani o mnie. Kimkolwiek dziś jesteś na tym miejscu, Jezus nie jest zbyt święty dla Ciebie. Twój dom nie jest zbyt grzeszny, żeby w nim mógł zamieszkać Jezus. Twoje życie nie jest zbyt byle jakie, żeby Bóg mógł to życie użyć dla swojej chwały. Kimkolwiek jesteś na tym miejscu, Bóg może użyć Twoje życie dla Jego chwały, dla swojego celu. Bóg może Ciebie używać. W tej szarej codzienności, ale może, nie jesteś zbyt byle jaki, zbyt posunięty w grzechu, zbyt zaniedbany i tak dalej. Nie jesteś. I myślę, że taka myśl przebiega przez głowę Piotra. Jeśli ten człowiek mógł mi powiedzieć, jak łowić ryby i wszystko jest wbrew temu, co ja znam, to może mi powiedzieć, jak mogę prowadzić moje życie. My myślimy, że wiemy, jak żyć, tak jak Piotr wiedział, jak łowić ryby. My myślimy, że wiemy, bo mamy 18 lat, przynajmniej kilka osób ma już więcej niż 18 lat na tej sali, tak? Mamy dowód osobisty w kieszeni i mówimy, ja wiem, jak żyć. Rzeczywiście wiesz? Ja wiem, jak łowić życiową rybę. Ja wiem, jak sobie radzić w życiu. Myślę, że Bóg czeka na moment, kiedy powiesz, Panie, jestem zbyt grzeszny. Panie, niewiele wiem z życia. Żyję już tyle lat, a jednak wiem, że Ty lepiej będziesz wiedział, jak moje życie użyć. I to znaczy oddać swoje życie Jezusowi. Do tej pory sam wypływałeś, jak Piotr na ryby, tak Ty w swoim życiu sam sobie pływałeś i myślałeś, że wiesz, jak to robić, wiesz, jak żyć. Ja wiem, jak gotować, ja wiem, jak budować dom, ja wiem, jak wychowywać dzieci, ja wiem. Tysiące naszych ja wiem. A Bóg mówi, zrób to inaczej, zrób to ze mną. Podprowadź tę wojnę inaczej, zrób to ze mną. I Jezus mówi, że uczyni ich rybakami ludzi. I tylko jedno pragnienie zostało w ich sercu, które tu jest napisane na ścianie. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To się stało. Innymi słowami, gdybym to miał powiedzieć innymi słowami, Piotrze, walczyłeś nie w swojej wojnie i nie swoimi siłami. Robiłeś nie to, po co się urodziłeś. Kiedy Piotr się urodził, kiedy Szymon Piotr się gdzieś tam kiedyś urodził, nie wiemy ile miał dokładnie lat i tak dalej, ale kiedy się urodził, to cały świat chyba myślał, że urodził się po to, żeby łowić całe życie ryby. Ale tylko Bóg wiedział, kiedy się urodził, kim naprawdę będzie i że przejdzie do historii jako jeden z tych, którzy uczynili Kościół wielkim, którzy po prostu pozwolili się Bogu użyć i uczynić Kościół wielkim. Piotrze, martwisz się tym, co nie jest twoim zmartwieniem. Chodź za mną. I zostawiwszy łodzie, poszli za Jezusem. I wiemy, że byli zwykłymi ludźmi, kiedy zaczęli ten 3-letni trening u stóp mistrza. Oddali się walce o jego sprawę. Stali się żołnierzami, ale z inną bronią, niż widział ten świat. Podobnie życie apostoła Pawła. Paweł też robił po swojemu, próbował służyć Bogu. Ale na koniec swojego życia mógł napisać: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, w 2 Tymoteusza 4,7. To są słowa apostoła Pawła. To są słowa, które Bóg chce, abyś miał dla twojego życia. Dobrze walczyłem. Wywalczyłem to, że moje dzieci są wierzące. Wywalczyłem to, że wiernie służyłem Bogu całe życie. Bóg użył mojego życia. Zostaw ślad w tym mieście całe swoje spraw, żeby chociaż jeden człowiek przez twoje życie nawrócił się w hełmie. Nie po to, żeby nam zielonoświątkowcom się powiększała grupka, akurat nie o to chodzi. Ale po to, że Ewangelia Jezusa niesie życie i odnowę w domy, w rodziny, w serce każdego, kto ją przyjmie. Sprawdź, żeby w tym mieście był chociaż jeden człowiek, który zawdzięcza poznanie Pana Jezusa tobie. Wielu ludzi mówi w tym mieście, kogo byś nie spotkał na ulicy, znam Jezusa. Ale ich życie to jest jedna wielka ruina. Kiedy się otworzą, jak ich słucham, co mówią, to mam dość. Wiem jedno, na pewno Boga w życiu tych ludzi nie ma. Podziel się Ewangelią z nimi. Mateusz napisze w Ewangelii Mateusza 11:12: a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebo doznaje gwałtu. Gwałtownicy je porywają. Ludzie gwałtowni, ludzie przekonani do tego, co robią. Z taką gwałtownością i pasją mamy trwać w tej walce. Masz siłę do tego. Jesteś na froncie. Moje pytanie tego dzisiejszego nauczania, które już kończę, brzmi: jak tam na twoim froncie? Czy naprawdę wszystko, czym jest dzisiejszy dzień, to jest ten upalny letni poranek, mamy nabożeństwo, kończ już facet to kazanie, bo idziemy na obiad, skończ już gadać, bo trzeba wracać do życia, jutro do pracy, czy to wszystko, co mamy? Coś wam powiem, jeżeli Kościół byłby tylko tym, że chodzę na nabożeństwa, słucham kazań i nic się w moim życiu nie zmienia, to już bym wolał alkoholikiem być niż chrześcijaninem. Chociaż tyle się pocieszy, że jak se wypije trochę, to ma ciut radości w życiu. Jeżeli chrześcijaństwo tylko tyle jest warte, że przychodzimy tu w niedzielę i bez żadnej pasji chodzimy, a potem życie jak batęk na nas, jak prosiaki na rzeź, to po co mi wiara w Boga? Ale ja dziś dziękuję Jezusowi, że tyle razy mnie ochronił, tyle razy mnie osłonił, tyle razy przeprowadził, tyle razy wymodliłem Jego wolę, wymodliłem Jego światło w różnych sprawach mojego życia. Ja służyć będę Jezusowi dziś, jutro i pojutrze. Dla mnie Kościół to nie są tylko kazania, to nie tylko nabożeństwa. To nie tylko jakaś liturgia, która trwa, a potem się kończy i życie życiu, a Pan Bóg znowu daleko. Nie przeciwko krwi i ciału walczymy, pisze Słowo Boże, ale Biblia mówi, że trwa walka, trwa wojna z diabłem. Jezus walczył i zwyciężył i pozostawił nam przykład, aby wstępować w Jego ślady, abyśmy też walczyli i zwyciężali. Wiecie, co się stało, kiedy pamiętacie historię Dawida i Goliata? Wszyscy w tej historii zawsze tylko widzą to, że Dawid był mały, a Goliat był duży. I oczywiście wszyscy w tej historii też widzą to, że Dawid pobłogosławiony przez Pana pokonał wielkiego Goliata i chwała Bogu, no bo to nie Dawid, tylko Bóg. I tak było. I ja też to w tej historii widzę. Ale wiecie, co jeszcze w tej historii widzę? Kiedy Dawid pokonał Goliata i Goliat się zwalił i Dawid uciął mu głowę w czasie tej wielkiej bitwy, To czytam jeszcze w tej historii, że wtedy Izrael wyskoczył z ukrycia i ruszył ścigać kogo? Wrogów. Pan Jezus pokonał diabła, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Abyśmy wyskoczyli z ukrycia i z wiarą w zwycięstwo. Nie byli przeciwnikami ludzi, ale przeciwnikami zła, grzechu. Iluż ja znam wierzących chrześcijan w cudzysłowie. Wiecie, oni są wrogami homoseksualistów. Ja nie jestem. Jestem przeciwko homoseksualizmowi, ale nie ludziom. Oni są wrogami złodziei, ja nie jestem. Oni są wrogami pijaków, ja nie jestem. Ostatnio czytałem w pewnej książce, jak przestępca, bandyta, którego dotknęło się Słowo Boże, rozpłakał się i powiedział do jednego z braci, jednego z ludzi, którzy mu głosił Słowo Boże, mówi do niego, gdybyś wiedział, kim jestem, jestem mordercą. To się działo w Kalifornii, początkiem XIX wieku. XIX wieku, czyli tak zwany Dziki Zachód my to nazywamy. I on mówi do niego, gdybyś wiedział, kim ja naprawdę jestem. Jestem bandytą. Jestem mordercą. I wiecie, co ten wierzący mu odpowiedział? Ja byłem zaskoczony, jak czytałem nową wieść. On powiedział, nie przejmuj się, ja też jestem mordercą. A tamten mówi, co? Też jesteś mordercą? On mówi, tak, bo wiele razy się gniewałem na takich jak ty. A Słowo Boże mówi, że jeśli się gniewasz w swoim sercu, to jest dokładnie bycie mordercą. Czy zabiłeś, czy nie zabiłeś, nie ma znaczenia. Jeśli się gniewasz, jesteś mordercą. I dlatego Pana Jezusa nienawidzili, widzicie, bo to twarda mowa dla dzisiejszego człowieka. Jeśli pożądasz w swoim sercu, jesteś cudzołożnikiem. Ludziom się to nie podoba. Jak to? Przecież nic nie zrobiłem. Nie ma dowodów. A Bóg mówi, on nie będzie szukał dowodów przeciwko. Pan Jezus mówi, nie przyszedłem tutaj nikogo z was sądzić. Przyszedłem wam oświetlić drogę. Przyszedłem zaświecić światło na ciemnym świecie, abyście rzeczy widzieli tak, jak ja je nazywam, a nie jak wy chcecie je nazywać. I kiedy Jezus zwyciężył teraz my, tak jak Dawid zwyciężył Goliata, Izrael ruszył do walki, Jezus zwyciężył diabła, my możemy ruszać. I nie przypadkiem Biblia mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Duch Święty wzywa, przywdziejcie całą. Przypomina nam, że wraz z twoją rodziną, wraz z tym, kim jesteś, poruszasz się po terytorium wroga. Nie poruszasz się po terytorium, gdzie już jest niebo, ale po terytorium wroga. Wróg ma jeszcze siłę, by przez jego ataki wyszło, kto jest kto. On ciągle nie jest jeszcze wyłączony. Wierzę, że w twoim życiu, kimkolwiek tu dziś jesteś, może dzisiaj siedzisz tu i myślami jesteś gdzie indziej. Kończąc, powiem ci tak. Wierzę, że przed tobą jest czas zwycięstw i klęsk. Nie dlatego, że jestem jakiś prorok, mam jakąś mądrość, ale dlatego, że takie jest życie. Wiem o tym. Będziecie oglądać moje życie, jak idę przez klęski i zwycięstwa, a ja będę oglądać wasze, jak idziecie przez klęski i zwycięstwa. Będzie czas łez i czas śmiechu. Czas duchowej realności, kiedy będziemy widzieć, że bez niego nic nie możemy. I modlitwa i Słowo Boże dodają nam wtedy siły. A siła nam jest potrzebna, żeby kontynuować to, co bez Jezusa jest niemożliwe. Niech was Pan błogosławi. Miejcie dziś dobrą niedzielę. Odpoczywajcie i miejcie dobry czas wypoczynku dzisiaj. Ale pamiętajcie, że bycie chrześcijaninem, byciem naśladowcą Jezusa, to nie jest tylko nabożeństwo. Na nabożeństwie wszyscy jesteśmy eleganccy. Właściwie na nabożeństwie to najłatwiej być hipokrytą, prawda? No wszyscy siedzimy, śpiewamy jakieś aleluja, amen mówimy. Wszyscy tacy ładni jesteście teraz, wypoczęci. Ale wiem, że w życiu wielu z was idzie wojna. Wiem, że życie wielu z was trawi ogień i diabeł nie odstępuje od was. Ściga was i zamiast.